tu rodzicologia.
Siemka.
Tu rodzicologia. A w tym podcaście zderzamy perspektywę mamy psycholożki
i spojrzenie taty niepsychologa na rodzicielskie wyzwania.
Poświęć nam 3 sekundy. Zaobserwuj i oceń nasz podcast. To pomaga nam dotrzeć do innych słuchaczy.
Dziękujemy!
Samodzielna zabawa dzieci to taki trochę temat rzeka, który niesie za sobą mnóstwo legend. Mamy więc historię o tym, jak rodzice godzinami nie sikają i latami nie piją ciepłej kawy, herbaty, a nawet nie jedzą, bo dzieci nie odstępują ich na krok. I mamy też przeciwny brzeg, taką totalną opozycję. Jeśli dziecko już się zajmie samo sobą, to najgorszym, co możemy usłyszeć, jest...
Cisza.
Cisza.
Tak, to prawda. I myślę sobie, że każdy rodzic się tej ciszy kiedyś obawiał. W ogóle, czy moje dziecko jeszcze żyje?
Tak, a z drugiej
albo
strony,
co tam,
wiesz,
się stało, a co tam się dzieje?
Każdy marzy o tej ciszy. Boże, na chwilę bym sobie usiadł w ciszy, a jak ta cisza nastąpi, to o kurde, coś jest nie tak, na pewno coś jest nie tak, nie?
Tak, dokładnie. Ale też a propos tej pierwszej historii, że nie sikamy, nie jemy i w ogóle nie żyjemy. Chciałam powiedzieć, że to faktycznie taka miejska legenda o tym, że tak żyjemy, że te nasze dzieci nas nie odstępują na krok.
Jak miejska legenda, jak sami tak mieliśmy?
No właśnie, ale choć...
Ja nie mieszkam w mieście nawet, żeby mieć miejską legendę.
Tak, to prawda. My też jesteśmy tymi rodzicami, których dziecko przez pierwsze lata życia było bardzo wymagające, bardzo trudne w obsłudze i bardzo obciążające, ale bardzo często słyszę też od rodziców w gabinecie: moje dziecko nigdy nie bawi się samo. I to słowo nigdy. To jest takie słowo klucz. I to jest też taka pułapka, w którą my sami też wpadaliśmy. Wiesz, że łatwo jest sobie tak uogólnić, że nigdy nie bawi się samo.
A kurde, nawet nie mogę się wysiusiać, nie? Bo...
Dokładnie.
Bo ten...
Dokładnie.
A jednak no, fizjologia jest fizjologią, trzeba było
tak,
iść się wysiukać.
Jasne, że ja też pamiętam te sytuacje, w których ja sikam, a moje dziecko generalnie wisi mi na nodze. I nawet kiedy sikam, albo wali po prostu pięściami w drzwi, tudzież płacze i wrzeszczy: mama! Oczywiście, że tak. Ale zauważam, że my bardzo często nie zauważamy tych momentów, w których nasze dziecko zajmuje się chwilę sobą, w których pochłonie się jakąś samodzielną zabawą, w których coś się tak zafascynuje, tak je wciągnie, że wiesz, te maluszki przekładają po prostu klocek z miejsca na miejsce, kręcą kółkiem w samochodziku, stukają łyżką w garnek i nagle naszego dziecka nie ma. Pamiętam, że ja to odkryłam, jak Franek miał takie 2 lata, na pewno będziesz to pamiętał, wracałeś do domu z pracy i nasz dom był cały w mące.
Nie.
Ponieważ moim odkryciem było, że kiedy Franek bawi się mąką...
Dobrze, że mam przerwę od podcastu, bym mógł wyleczyć traumę.
Że to przypomniałam. Tak. Wszystko. Odkryłam wtedy, że kiedy Franek się bawi mąką, to bawi się rzeczywiście bardzo długo sam. W sensie to długo to było na przykład 15 minut. No i to była wtedy wieczność.
Serio? Czyli ja 15 minut zabawy, potem 3 godziny sprzątaliśmy dom?
Tak, ale to było 15 minut dla mnie. Luzik, to było wspaniałe. To było wspaniałe. Problem z tą samodzielną zabawą...
Cudowne.
Jest
wspaniałe,
często...
genialne. To był macierzyński game changer.
Tak, żebyś wiedział. Nie byłeś w mojej skórze, więc ty tego nie miałeś jak docenić.
No, tylko, że małżeński game changer to nie był, no.
No, ale wtedy też opanowałeś do perfekcji czyszczenie fug w panelach.
A jak wyciągniesz mąkę ziemniaczaną z tej fałfugi w paneli?
Ale żeby jednak było w ogóle o dzieciach, a nie o naszych kłopotach w małżeństwie spowodowanych czyszczeniem fałfugi, to chciałam powiedzieć,
że... Tylko chciałbym zaznaczyć, że jest pewien koszt, którego nie należy ponosić.
Ja bardzo rekomenduję zabawę mąką.
Dobrze, to skalkulujcie.
Problem z samodzielną zabawą jest taki, że ona się bardzo rzadko dzieje na nasze zawołanie, czyli wtedy, kiedy my potrzebujemy. Wtedy, kiedy my powiemy: kochanie, pobaw się chwilę sam, bo mama chce się napić ciepłej kawy, bo mama potrzebuje się iść wysikać. Rzeczywiście wtedy ona się raczej nie zadzieje, wtedy dziecko wręcz tym bardziej się przyczepi do nas. Częściej ta zabawa zadziewa się wtedy, kiedy trzeba się iść kąpać, kiedy trzeba iść spać, wtedy, kiedy my jesteśmy czymś zajęci, wkładam naczynia do zmywarki, przywykłam do tego, że dziecko mi wisi na nodze i nagle: o, wow, chwilę się zajęło sobą, dobra, to ja tą zmywarkę ogarniam i nawet nie doceniam tego, że dzisiaj to wkładanie do zmywarki poszło mi trochę szybciej, bo moje dziecko faktycznie oglądało, jak się pięknie odbija światełko w garnku.
Czyli to musi być inicjatywa i taki impuls od dziecka, a nie od
rodzica.
Dokładnie
tak.
To, a jakie są takie realne oczekiwania? Jakie my możemy jako rodzice mieć realne oczekiwania w stosunku do tych dzieci?
Mhm.
Jakby, no bo jednak no, zależy nam na tym, żeby pójść siku wtedy, kiedy nam się chce siku, a nie wtedy, kiedy ono stwierdzi, że się będzie samo bawić, nie?
Tak, i to jest inna introść trochę, że my jak najbardziej musimy też uczyć nasze dzieci niezależnie od wieku, że te nasze potrzeby, szczególnie te fizjologiczne, one są ważne i że tata się zajmie chwilę dzieckiem i nawet jak to dziecko płacze, to ten płacz jest uspokojony przez tatę, babcię i tak dalej, że kiedy ja piję kawę, a moje dziecko, wiesz, poczeka sekundę, jak ja sobie wezmę łyka tej kawy, nie? Nie mówię o delektowaniu się, ale wezmę tego łyka, też się żadna krzywda temu dziecku nie stanie. To jest jakby jedna kwestia, że ja uczę moje dziecko tego, że te 3 sekundy są w porządku, ale też chodzi tutaj o to, że my będziemy musieli mieć rzeczywiście taką refleksję i taką wyrozumiałość do dzieci, że tej umiejętności samodzielnej zabawy trzeba się nauczyć. A skoro to jest umiejętność i skoro to jest nauka, to oznacza, że to jest proces, a skoro to jest proces, to znaczy, że to trwa.
Czyli znaczy, że będzie miało lat 15 i powie, że idzie grać na kompie z kumplami, a nie i wtedy się będzie miało samodzielną zabawę, tak?
Nie przewiduję tutaj takiego drastycznego scenariusza. Tutaj też ważna jest umiejętność w ogóle skupienia się na danej rzeczy czy na danej czynności.
Teraz zobacz, przez dziecko.
Że... Przez dziecko, tak. Mhm. I zobacz, że te maluszki, te przed 3 rokiem życia, one mają coś, co nazywamy uwagą mimowolną. I ja o tym nawet chyba mówiłam w jednym z ostatnich któryś odcinków podcastu, że leci ptaszek i o, ptaszek, buduje z klocków, ale nagle ktoś tam stuknął, czymś puknął. Co to? I odwracam się.
Czyli... Mówiłaś, ale nie wiem, w którym odcinku.
Ale
więc...
coś kojarzę, że coś
mówiłam. Pomiędzy 1 a 50.
Nie, czyli ta uwaga mimowolna, jakbyśmy sobie rozłożyli to słowo mimowolna, mimo woli, prawda?
Dziękuję Ci, że nam to wytłumaczyłaś. Myślę, że wszyscy mieli problem z zrozumieniem tego trudnego słowa.
Jest niezależna trochę od dziecka. Natomiast po 3 roku życia już dziecko może rzeczywiście zdecydować, na czym chce się skupić. Oczywiście zaczyna się to dziać, nie? To cały czas nie jest w pełni.
No tak, nie, że 3 urodziny.
Dokładnie.
Cyk, aczkolwiek nasz syn jest taki, że mocno regulaminowy.
Co masz na myśli?
No, choćby to, że nie mówił do drugich urodzin i te 2 tygodnie przed jego drugimi urodzinami. Znaczy, mało mówił.
Mniej niż
twoje normy tam znalezione.
I te szybko do logopedy, do logopedy! Czym prędzej?
A gościu na luzie. Drugie urodzinki. Cyk.
Poszedł do logopedy i pani na mnie patrzy jak na wariatkę, że tyle gada. To prawda, ale generalnie dzieci nie mają kalendarza w dupce.
Taki mocny. Kolejny, popatrz, znowu te dzieci muszą być całe wytatuowane. Przez kolejny tatuaż.
Może napiszę książkę dla rodziców, ale to będzie
wytatuuj taka, swoje dziecko.
Ale to będzie taka książka, że na jednej stronie będzie tylko jedno zdanie. I wiesz, żeby to była taka krótka książka dla rodziców, bo rodzice mają mało czasu, nie? I będzie tak. Twoje dziecko nie ma kalendarza w dupce. To tylko taki etap. Dzieci uczą się przez naśladowanie i na jednej kartce jedno takie motto.
Okej. Myślę, był już podobny projekt. Gość zrobił książkę Jak zrozumieć kobietę, która miała 10 tysięcy stron. Była taką, wiesz, encyklopedią bardzo ten i była cała pusta. Środku.
Ho, 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 ale śmieszne. Wracając do dzieci. Dlatego też te maluszki, te właśnie maluszki przed 3 urodzinkami, one się właśnie nam zachwycą, że to światełko w garnku się odbija, że coś tam się dzieje, zaszeleszczą gazetą i wow, i czad, i nagle ta gazeta po prostu przez pół godziny je pochłonie, nie?
Czyli siłą rzeczy nie możemy nawet marzyć o tym, żeby ono się zajęło samo sobą przez...
Marzyć możemy, ale nie, znaczy marzyć, że to będzie nie, na nasze...
Tak, realnie to jest niemożliwe praktycznie.
To będzie wtedy, kiedy ono o tym nawet nie zdecyduje, kiedy coś się po prostu pochłonie, kiedy coś się wciągnie, kiedy coś na tyle przyciągnie tą uwagę, mimo woli.
No właśnie takim przyciągaczem mimo woli jest chyba niestety telewizja, nie?
Bardzo, bardzo, tak. No. Ale tego nie polecamy i tego nie rekomendujemy.
Tak, tak, nie, tylko właśnie
tak, to
właśnie,
mimo
woli tych dzieci one się wciągają,
tak,
bo...
Tak. Ale też pamiętam na przykład, że Franka bardzo wciągały plastikowe butelki, takie zwykłe po wodzie mineralnej, bo można było je zgnieść i wydawało dziwny dźwięk, ale też można było do środka, jak tam jeszcze została jakaś kropelka wody, to
ja mam tutaj odrębną teorię.
Toczyła no to... po ściankach. Jaką ty miałeś teorię?
No bo plastikowe butelki też bardzo cieszyły twojego psa, który biegał jak głupi wtedy. Więc
a,
ja mam obawę, że to pies bardziej przykuwał uwagę niż plastikowa butelka.
Ale działało.
Ale działało.
Tak czy siak działało.
Także jak nie zadziała sama plastikowa butelka, to potrzebny jest jeszcze pies.
Natomiast te starsze dzieci, tam już zaczyna się kształtować ta taka uwaga, która rzeczywiście jest tą taką uwagą bardziej dorosłą, taką, której my sobie myślimy jako dorośli. Ale tutaj to też nie jest tak, że nagle nam ten 3-latek, 5-latek, 7-latek siądzie, wiesz, i będzie się koncentrował przez jakiś bardzo długi czas. Bo nawet u takich 3-latków ta taka umiejętność skoncentrowania się na jakiejś zabawie, tak, mam teraz się, nie wiem, samodzielnie układać puzzle, no to u takiego 3-latka to będzie 15 minut, to jest taki bardzo dobry czas, bardzo długi czas.
Na dobę.
Na jednorazową zabawę.
Aha, okej.
Okay. Na jednorazową zabawę, nie, spokojnie, nie na dobę. Na jednorazową zabawę. I 15 minut to będzie bardzo długo dla takiego dziecka. I te 15 minut, te bardzo długo, ono się zadzieje wtedy, kiedy ta rzecz będzie dla dziecka niesamowicie fascynująca.
Okej, okay, czyli coś nowego.
Tak, coś takiego, wiesz, super ekstra wow. Mhm. Natomiast kiedy to będzie coś, co bardziej my jako dorośli narzuciliśmy, czyli masz tutaj puzzle, poukładaj sobie, no to raczej się spodziewamy, że będzie to 5 minut.
To i tak już jest dobrze.
Tak, tak, tak. U sześciolatka dla porównania, tymczasem takiego właśnie super fokusu na czymś, fokusa? No, wiecie czego.
Zainteresowania
na czymś, co dziecko pochłonęło, na przykład u naszego syna to będzie Lego pewnie, ale wtedy, kiedy on mówi, idę układać Lego,
tak,
to dla takiego sześciolatka tym dobrym czasem to jest 40 minut. Natomiast, analizujesz teraz, ile nasz syn ma?
Tak, tak, znaczy no chyba przekracza tą normę, jak wejdzie do Lego.
Natomiast jeżeli my powiemy, Franek, idź sobie teraz pobuduj z Lego, a on tak naprawdę nie bardzo ma na to ochotę, ale dobra, no to połowa tego czasu to już będzie bardzo dobry czas, nie? 20, kiedy dorosły narzucił, więc zobacz, że...
Zobacz, jak to jest niesprawiedliwe, takie dziecko 20 minut i my to jakby tolerujemy, no bo jest dzieckiem 20 minut, a potem w szkole na przykład na 6 godzin też nie chce tam iść, też go to nie cieszy.
I
musi siedzieć 6 godzin, a potem jeszcze gorzej, bo idziesz do pracy, wcale ci nie chce iść do tej pracy, a 8 godzin musisz udawać.
A na studiach w ogóle siedzisz 90 minut na wykładzie. Nie, że w ogóle cały dzień, tylko jeden wykład. Do przerwy.
Lepiej było iść do więzienia i sobie załatwić ułaskawienie. Wtedy szybciej się wychodzi. Czy powinniśmy się martwić, jeżeli tego czasu jest mniej, tego czasu
skupionego,
dobrowolnego,
skupionego na samodzielnej zabawie. Wiesz co, czy powinniśmy się martwić?
Na przykład taki sześciolatek ma 10 minut, to jest jego maks, nie? Bo taki sześciolatek uwieszony do nogi dalej, nie?
Wiesz co?
Znaczy prawdopodobnie rodzice już są w trakcie terapii, biorą leki i świat
się... Bo jest im tak ciężko, to masz na myśli,
że rodzice
już
nie są
tak tyle zmęczeni.
Tak, nie są w stanie wytrzymać 6 lat z dzieckiem u nogi. Znaczy pewnie są tacy, co są, ale to...
Ale że jest im ciężko, to chciałeś powiedzieć, tak. Wiesz co, musimy pamiętać...
Najadłem się Karpaty. Ciężko mi się myśli.
Pyszna była. Nie znam, tylko jeden kawałek, a ty widziałam, że się pokusiłaś na dużo więcej.
Dwa.
Ja pamiętam.
To nie jest dużo więcej.
Pamiętałam o tym, że się mieliśmy postanowienie noworoczne, zdrowe odżywianie.
Ale to było w zeszłym roku to postanowienie, nie w tym.
Odpowiadając na twoje pytanie.
Właśnie, czy się martwić?
Czy się martwić?
Nie martw się o moją Karpatkę, tylko czy rodzice powinni się martwić?
Ja lubię sobie myśleć o tym, że kiedy jakimś tematem się zajmujemy, coś nam się w głowie pojawia, to nie tyle się martwmy, co zajmujmy.
Okej.
Okay. Wiesz, że nie siedzę i się zamartwiam? Tylko przechodzę do działania. Widzę twój szemlowski uśmieszek i pewnie on oznacza, kochanie, dlaczego to nie jest twoją życiową dewizą?
Cieszę się, że lubisz tak myśleć.
No ja sama mam z tym problem, ale nie w kontekście dziecka. No zwróć uwagę, że tutaj rzeczywiście, jeśli mam jakieś wątpliwości, to coś robię, działam, z kimś się konsultuję, pytam. W innych sferach dotyczących mnie rzeczywiście raczej siądę i się pozałamuję. Ale nie można być idealnym, prawda? No z taką idealną żoną byłoby ci ciężko żyć.
Nie wiem, nigdy nie żyłem, chętnie sprawdzę.
Słucham?
Nie spróbuję, nie
sprawdzę. Drodzy słuchacze, żebyście jednak dowiedzieli się. Na pewno na to, czy ten sześciolatek będzie nam spełniał tą taką średnią tych 20-40 minut, ma wpływ...
Całe
jego życie, tak. Więc na przykład wcześniejsze doświadczenia. Czy w ogóle wcześniej rodzice stwarzali okazję do takiej samodzielnej zabawy? Czy go do tego zachęcali? Czy wiesz, czy cały czas jakby byli takimi animatorami? Czy to dziecko miało szansę się tego nauczyć? No bo to nie... I tak wracam do tego, że dziecko nie ma kalendarza w dupce. Jeśli ono ma 6 lat, no to ja nie oczekuję, że ono nagle będzie miało te 20-40 minut. Jeśli miało wcześniej 4 lata i nikt nie wspierał tej samodzielnej zabawy, tak? Czyli nikt nie pokazywał, że można się samodzielnie bawić. Nikt nie pokazywał, że można być samemu w pokoju. Nikt nie pokazywał tego, że mama ma swoje zajęcia, tata ma swoje zajęcia. No to się nie zadzieje samo.
No właśnie złapałem się za głowę, bo mój niepsychologiczny mózg mnie taką połączył takie kropki ze sobą. I zadam ci teraz to pytanie. Czy jeżeli, no bo są takie systemy rodzinne, gdzie ta mama faktycznie jest 100% czasu z tym dzieckiem. W sensie, że ogromnym wydarzeniem jest to, jak to dziecko jest bez tej mamy.
Masz na myśli to, że mama nie chodzi do pracy, rzadko wychodzi, nie wiem, sama na zakupy, do kosmetyczki.
Tak, cały czas jest z tym dzieckiem, nie? Czy takie rozłączanie dziecka od mamy, na właśnie takie, żeby mama poszła sama na zakupy, żeby to dziecko zostało z kimś innym, poza tymi wszystkimi rzeczami, które gdzieś tam mówiliśmy w którymś odcinku podcastu, to czy to też pomoże temu dziecku?
Wiesz,
czy może
tak
pomóc?
Nie, tak i nie, bo wyobrażam sobie, że mama może wyjść nie wiem, na paznokcie, a w tym momencie babcia będzie najlepszą animatorką i dalej to dziecko nie uczy się samodzielnej zabawy w żaden sposób, nie? Więc niekoniecznie bym tutaj to to łączyła. A z drugiej strony może być tak, że właśnie ta mama przez to, że jest cały czas z tym dzieckiem, to bardzo wyraźnie potrafi od samego początku stawiać granice. Hej, muszę teraz ugotować obiad. Ja teraz gotuję obiad w kuchni, a ty teraz gotujesz swój obiad w drewnianej, zabawkowej kuchni. Mhm. Nie? I robimy coś razem, bo jesteś już malutki, ale jesteś jeszcze malutki, robimy coś razem, ale osobno. A jak jesteś już troszeczkę starszy, to ja teraz wychodzę w ogóle do łazienki nastawiać pranie, a ty zostajesz sam w pokoju i chwileczkę bawisz się tutaj sam. Więc może nawet taka sytuacja będzie wspierać, bo w kontrze na przykład mamy rodziców, którzy wracają z pracy, są stęsknieni za dzieckiem, no i cały czas są razem, nie? Ja na przykład tak miałam, że bardzo teraz chciałam nadrobić cały dzień, kiedy byłam w pracy.
No tak, a dziecko już nie chciało.
Tak. Zobacz, że na przykład też do takiej samodzielnej zabawy jest potrzebna taka bezpieczna przestrzeń. Ja to często obserwuję, jak jesteśmy gdzieś w gościach. Mhm. I wiem, że ty też to obserwujesz, bo czasami na siebie tak patrzymy takim ukradkiem, że rodzice często robią tak.
Znaczy, na pewno konsultujemy to samo tym cichym wzrokiem.
Teraz się okaże, że no. Wiesz, że rodzice czasami tak pilnują te dzieci, tak chodzą za nimi krok w krok. Uważaj, zostaw, stop, nie ruszaj, to niebezpieczne. Wiesz, trzymają ręce tak, żeby dziecko się nie uderzyło o róg stołu. Wiesz, co mi chodzi,
tak,
nie?
Tak, tak. No, helikopter, rodzice helikoptery.
Tak, tak. I oczywiście, jak jesteśmy gdzieś poza naszym domem, no to nie mamy wpływu na tą przestrzeń, która jest, ale w naszym domu dobrze jest, żeby dzieci miały taką bezpieczną przestrzeń, w której też my będziemy się czuć swobodnie, że nie musimy właśnie chodzić za tym dzieckiem. Możemy je zostawić sam w pokoju jego, czy nawet w salonie, bez obawy o to, że ono strąci, nie wiem, jakiś cenny wazon.
No bo wyciągnie piłę łańcuchową.
Tak, i zawsze też jak do nas przychodzą goście z dziećmi i ja widzę, że oni zaczynają tak robić, to ja mówię, słuchajcie, jeśli martwicie się o nasz dom, to się nie martwcie, bo nasz dom jest dziecioodporny. Nawet jak ktoś pomaluje ścianę, to nic się nie dzieje, nie? Dla nas to jest okej.
Okay. No to może nie, że dom jest dziecioodporny, tylko nasza psychika
jest
dziecioodporna. Nasza
psychika jest dziecioodporna.
No bo nie... jednak wyobrażam sobie, że dzieci mogłyby roznieść ten dom.
Tak, ale też nie mamy jakichś cennych rzeczy na takiej wysokości, na której mogą być dzieci, nie?
Tak, no.
Tak staraliśmy się nasz dom skonstruować,
żeby... A moje kwiatuszki?
No twoje kwiatuszki może, no to się czasem zdarza, że jakiś listeczek
ucierpi. No właśnie, ale co my konsultujemy wzrokiem, jak jesteśmy gdzieś w gościach, bo tego nie...
No tak, nie patrzymy, ej, widzisz, jak ci rodzice...
A, tak. To, myślałem, że nie, że my idziemy gdzieś w gości i patrzymy, że a, Franek się rozbił i...
Nie, że tak, taki wzrok trochę krytyczny wobec innych rodziców.
Co oni robią?
Co oni robią, no.
Nie, że krytyczny, tylko taki...
Zdziwienie, no. Bo my tego nie znamy po prostu.
Tak, no ale też nasze dziecko, nie wiem, mi wkładało palców do kontaktu,
to prawda, że my mamy też taką komfortową sytuację, że nie znamy w ogóle za wiele niebezpiecznych sytuacji.
Tak, no.
Że dziecko nigdy nie niszczyło rzeczy, na przykład.
No, nigdy nie, nas po schodach nie, samo nie, nie, nie wychodziło.
Nie mieliśmy barierek. Znaczy, mieliśmy,
ale nie zdążyliśmy ich zamontować.
Okazało się one bez sensu, nie?
Tak.
Mieliśmy tylko u góry, chybaliśmy, że w nocy, jak będzie szedł do nas, to zaspane gdzieś się
zachwieje.
Bardziej w tym kontekście.
Jak na kacu.
Albo na przykład też w kontekście wspierania tej samodzielnej zabawy, będzie też ważne to, żeby dziecko nie miało za dużo zabawek. Często nam się wydaje, że właśnie, żeby dziecko się miało czymś zająć, no to jeszcze kupmy to i jeszcze to i jeszcze to. Zobacz, że my sami, na przykład w restauracji, mamy bardzo dużo do wyboru. O matko, nie wiem co zamówić, nie wiem co jeść i w sumie to, o co tutaj, nie? Kojarzysz to uczucie. Tak. A jak jest krótka karta, no to jest dużo łatwiej. I podobnie dzieci, jak mam tak dużo zabawek, to w sumie nie wiem co mam ze sobą zrobić. Więc mamo!
Czyli właśnie tym stwierdzeniem zostałaś Magdą Gessler polskiej psychologii. Ona też skraca menu. Gratuluję ci. Loki
dziękuję.
Już masz, tylko nie wiem,
teraz czy... bym mogła jeździć po ludzkich domach.
Tak.
Ludzkich domach.
I tłuc talerze.
I wynosić zabawki.
Wynosić zabawki do kontenera. Ja wiem, taki program zrobimy, gdzie podjeżdżał taki duży kontener pod takie domy i ty przez okno, wywalam to, to jest bez sensu. Tylko ona jeszcze przeklina.
Tylko wiesz, tu jeszcze są dzieci. Dorosłym bym powywalała, ale dzieci mogą być przywiązane.
To musimy jeździć z nianią, żeby niania się wtedy bawiła dziećmi. A, że
ale
są
dzieci
przywiązane.
Są przywiązane, byłyby smuteczki. Można by w tym programie też zrobić, jak rozmawiać z dziećmi o pożegnaniu zabawek. Papa, zabawka. W bingu było kiedyś papa pudełko i tam...
Papa pudełko. To będzie papa kontenerek.
Ale generalnie naprawdę warto mieć małą ilość zabawek, rotować zabawki.
Czyli chować na chwilę.
Czyli chować na chwilę, tak. Albo po prostu te zabawki mieć pochowane nie w takim sensie, że wyniesione na strych, ale niewidoczne dla oczu. Mhm. Czyli w jakichś szafkach zamkniętych, a wyciągamy na środek do dzisiejszej zabawy dosłownie kilka elementów. Oczywiście, że dziecko może samodzielnie sobie coś tam wyciągnąć, no ale nie rozprasza go już tak dużo rzeczy,
zabawek.
Nie? Jak czasami są takie bardzo kolorowe nawet sale przedszkolne, to jak ja coś takiego widzę, to mnie aż dreszcz przechodzi. Im mniej rzeczy, im bardziej gładkie tło, tym łatwiej się dzieciom koncentrować. Pamiętasz naszego dzieciństwa, takie dywany w ulicę? To było marzenie każdego dziecka.
Tak.
To jest bardzo złe tło dla zabawy.
Dlaczego?
Dlatego, że jeśli na takim pstrokatym dywanie położysz jeszcze pstrokatą kolorową zabawkę, to tam jest bardzo dużo bodźców, które będą rozpraszać.
Czyli robi się takie 7D.
No, dokładnie. Jak ja pracuję z dziećmi takimi z różnymi niepełnosprawnościami, albo jak jeszcze pracowałam w ramach wczesnego wspomagania rozwoju i zależało mi na budowaniu dziecięcej koncentracji, a to jest jeden z elementów tej samodzielnej zabawy, to ja w ogóle, wiecie co robiłam? Miałam taką dużą kartkę A3 białą i na tym kładłam dziecku zabawkę. To była jakby taka nasza plansza właśnie, żeby wyróżnić, że hej, teraz tym się zajmujemy. Bo naprawdę, czym gładsze tło, tym lepiej.
To czemu?
Czemu te kolorowe dywany? No. Nie wiem. Producenci tak wymyślili.
Czyli generalnie jakbym kupił kontener białych czy jednolitych dywanów i sprzedawał jako terapeutyczne dywany, to płaciłbym hipotekę w 2 dni?
W Montessori, w podejściu Montessori mają takie dywaniki. Każde dziecko ma swój dywanik, taki malutki. To jest taki dywanik, nie wiem, może ci się skojarzyć z takim dywanikiem łazienkowym.
Jak ten, jak islamiści coś tam modlą rano?
No. Ale czas. Dosłownie, bo sobie nawet rolują te dywaniki. No i teraz każdy ma taki swój dywanik, kładzie sobie w tym przedszkolu Montessori swój dywanik, bierze zabawkę, którą się bawi, na ten dywanik, no i tym się bawi na dywaniku. Z tego dywanika nikt nie może mu zabrać, nikt nie może na ten dywanik mu nadepnąć, ale też właśnie jest skoncentrowany na tym, co się dzieje na dywaniku.
To jest jednolity kolor.
Jednolity, jasny dywanik. To taki smaczek jeszcze tutaj.
A czyli jakaś tam Montessori w 80. któryś musiała to wymyślić, żeby my w 2024 do tego... Żebyśmy do tego dotarli.
Wracali sobie do tego, no.
Jestem przerażony. Znaczy nie będę zamawiał kontenera dywaników, ale jak ktoś sprzedaje dywany jednolite, to dopiszcie, że są Montessori i będą droższe.
Ale wiesz, co jeszcze wspomnę a propos tego twojego pytania, co kiedy dziecko za mało bawi się. Żebyśmy też pamiętali o tym, że człowiek jest zwierzęciem stadnym generalnie. I to jest naturalne, że dzieci bardzo dążą do tego, żeby bawić się z nami, z rodzeństwem, z rówieśnikami. Wiesz, że to jest fajne, fajne tak, jest tak, być tak. razem, nie? I to jest naturalne, że dzieci do tego dążą, a my będziemy je wspierać w tym, żeby też uczyły się bawić same, bo ta umiejętność też jest potrzebna bycia samemu ze sobą w życiu. Się przydaje, bardzo uważam.
No dobra, a czy dziecko może za dużo bawić się samo? Czy to powinno nas niepokoić, czy raczej cieszyć, wiesz. Mam na myśli takiego Kazia, który przychodzi z przedszkola, idzie się bawić i siedzi tam na przykład 3 godziny sam. Mając 5 lat.
Tak, tak. I teraz ta mama powinna, juhu, mam popołudnie dla siebie.
Czy o Boże, tam
co
się coś
nie
dzieje,
tak,
nie?
Bo dziecko jest zwierzęciem tak. stadnym. Nie, wiesz co, tak jak teraz wspomniałam, ta samodzielna zabawa, ona jest bardzo ważna w rozwoju, bo my powinniśmy nauczyć się być sami ze sobą. Ta zabawa to też jest taka idealna okazja do pobudzania wyobraźni w zupełnie inny sposób niż przy zabawie w grupie. To jest też taki czas na poznawanie siebie, odkrywanie tego, jak mi jest samemu ze sobą, co ja w zasadzie lubię, co mi się w sobie podoba, wiesz, co ja chcę w ogóle, nie? To jest naprawdę idealna okazja. No
coś,
i właśnie,
czego wielu dorosłym brakuje.
Czego nie potrafimy, dokładnie. Tak. No i to właśnie budowanie koncentracji. To jest też rozwój samodzielności, niezależności, takiego poczucia sprawstwa, że ja mam tą moc. Więc dużo, dużo plusów, ale rzeczywiście musimy pamiętać o tej równowadze, dlatego że dziecko poza umiejętnością samodzielnej zabawy powinno też rozwijać umiejętność wspólnej zabawy, czyli brania tej drugiej strony pod uwagę, takiej wzajemności w zabawie. Powinno po prostu rozwijać te swoje umiejętności społeczne. Więc są takie rzeczywiście 3 rzeczy mi przychodzą do głowy, które powinny nas zaniepokoić.
Jeśli bawi się za długo sam.
Tak, kiedy zupełnie nie widzimy zainteresowania zabawą z innymi. Bo może być tak, że na przykład dziecko w przedszkolu tak dużo bawi się z innymi dziećmi,
że chce samo.
I mamy już takie informacje od pani nauczycielek, że rzeczywiście funkcjonuje w tej grupie świetnie. I bawi się z Krzysiem, Jasiem, Anią i cały czas jest w tej grupie. No i wraca do domu i po prostu w końcu
mam
moje
dość.
Zabawki, nie?
No.
Ale może być tak, że dziecko konsekwentnie unika zabaw z rówieśnikami.
Czyli, że idzie do przedszkola i bawi się niby w grupie, a on siedzi obok.
Ale on gdzieś tam raczej obok, w domu też nie bardzo chce się bawić z nami, tylko właśnie samo. Wtedy rzeczywiście, no, mamy taką czerwoną flagę, nie? Coś tu może jednak nie gra.
Pomarańczową.
Pomarańczową, dobra.
Czerwona brzmi tak już tragicznie.
Okej, pomarańczową. Rzeczywiście, taki ostrzegawczy.
Ostrzegawczy.
Druga rzecz to jest jakaś nagła zmiana w zachowaniu. Czyli było inaczej, było dużo wspólnej zabawy i nagle moje dziecko po prostu jakby nie to dziecko. Nagle zamyka się w pokoju, nagle chce być samo, nagle unika zabawy z nami.
To znaczy, że ma 13 lat.
Tak też może być rzeczywiście. Chociaż już 7-latki mają taki stan, że trzasną drzwiami na przykład, nie? I nie wchodzi do mojego pokoju, zakaz wstępu dorosłym.
Niektóre 5-latki również.
Ojej, dziecko ma już 6.
No ale od zeszłego roku, tak.
Od zeszłego roku, tak.
Poza tym to nie moje dziecko, tylko Kazik.
No, tak absolutnie, robi. Absolutnie no. Nie mówimy w życiu w ogóle o naszym dziecku. Nie, 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 nie.
To wszystko Kazik.
Wszystko Kazik. Zwykły, przykładowy, randomowy Kazik.
Teraz biedne Kaziki. Jestem randomowy!
No. Ale generalnie nagła zmiana zachowania zawsze jest sygnałem.
Czyli bawił się w grupie, teraz tak. Bawi się solo.
To też jest zawsze może być sygnałem, że coś tam się dzieje. Ale trzecia rzecz, o której chciałam powiedzieć, to jest to, kiedy my w ogóle w zabawie widzimy dużo takiej jednostronności. Czyli nawet kiedy bawimy się wspólnie, kiedy już się my przyłączymy jakoś do tej zabawy, to w zasadzie dziecko nas w tej zabawie nie uwzględnia. Możemy się z nim bawić, ale tylko na jego zasadach, tylko według jego pomysłów. Możemy mówić tylko to, co ono nam każe.
I... Czyli jak w telewizji polskiej kiedyś.
I wykonywać tylko takie ruchy, jakie dziecko nam pozwoli. Mhm. Kiedy ono w zasadzie nie czeka na jakieś nasze reakcje, albo wspólnie rysujemy, a dziecko w żaden sposób nie patrzy, czy my patrzymy na to, co ono rysuje. Wiesz, nie obserwuje.
Czyli jest w twojej trakcie, bańce po prostu.
Mamo, podoba ci się, nie? Ewentualnie dopiero na koniec gdzieś tam mama, patrz. Ale w trakcie nie ma takiej wzajemności. A jakiego ty koloru użyjesz? O, a ty narysowałaś, a ja to. A co teraz? Wiesz... Mhm. Jakby rysujemy razem, ale jesteśmy całkiem
nie praca
interakcji.
Grupowa, tylko...
Tak, niby każdy osobno, ale jednak wspólnie w tym uczestniczymy.
Tak.
I kiedy tego nie ma, no to też rzeczywiście jest to jakiś taki sygnał, że coś tam się może dziać. Czyli nie powiedziałabym, że sama ilość, tak? Że jeśli, nie wiem, samodzielna zabawa przekracza 2 godziny dziennie,
okay.
to jest to jakieś niepokojące, ale bardziej kontekst całej sytuacji.
A jeśli chcielibyście wsparcia w nauce samodzielnej zabawy, to oddaję ci głos.
To na stronie mamologia.pl/audiobajki pojawiły się właśnie 2 nowe odcinki.
Poczekaj, bo znowu zapomnieliśmy. Din, din, din.
Autopromocja. Na stronie mamologia.pl/audiobajki do kolekcji 12 audiobajek dołączyły 2 nowe. Kazik bawi się sam i Kazik próbuje nowych rzeczy. Słuchając tych audiobajek, wasze dzieci chłoną od głównego bohatera sposoby na radzenie sobie z różnymi sytuacjami, tymi tytułowymi.
Tak, chłoną do tego stopnia. Muszę to wtrącić w tym miejscu, bo nie mam się gdzie tym podzielić, że ostatnio przyszedł mail od pani, że przez nas, albo też dzięki nam, u nich w domu co sobotę jest dzień naleśników. A tak. Nigdy nie było,
tak.
Bo Kazik ma co sobotę naleśniki.
Więc są też takie skutki uboczne. Trzeba się z nimi mierzyć.
Jak nie lubicie naleśników, no to lepiej nie kupujcie. To nie kupujcie.
Każda bajka też uczy jednej techniki regulacji emocji. I do każdej bajki dostajecie też wy jako rodzice taki króciutki poradnik, jak wprowadzić ten temat audiobajki, jak wesprzeć, żeby to działanie było skuteczne i kilka pomysłów na zabawy w waszym domu.
Niestety nikt ci nie uwierzył, że to będzie króciutki poradnik.
Jest króciutki.
Króciutki na 7 stron?
Taka pigułeczka dla rodzica. Zostawimy link w opisie podcastu.
Tak, zostawimy link w opisie podcastu i informujemy, że wracamy w lutym.
Albo nawet w marcu.
No tak, bo już jest luty.
No właśnie.
No tak, no to nie.
No.
To wracamy w takim razie w marcu.
Teraz robimy taką wielką pauzę, bo to jest, słuchajcie, koniec pierwszego sezonu Rodzicologii.
Tak, który miał mieć 20 odcinków, a zrobiło się 50.
Bo nie mogliśmy się nagadać.
Ale wracamy... znowu nie będziemy się mogli nagadać, ale wrócimy do was dopiero w marcu.
W nowej formule.
To jest nowa formuła oleju do silników. O, juhu!
To tyle w dzisiejszym odcinku. Poświęć nam jeszcze 3 sekundy. Zaobserwuj i oceń nasz podcast. To pomaga nam dotrzeć do nowych słuchaczy.
Najka, gitajka.